Bochum pisze programy dla chemii. Mój instytut Elsevier się nazywa i jest właścicielem największej bazy danych związków chemicznych. Tak naprawdę nic w chemii się nie rozwinie bez dostępu do naszych informacji tej bazy danych. I tam jest ciągle coś, trzeba pisać, jakieś programy, które tłumaczą struktury w nazwę, nazwę struktury, optymalizują i tak dalej, i tak dalej. Bez naszego instytutu nie było ani były kremów dla pań, ani wiagry dla panów. Nic by nie było w chemii, szczególnie farmakologicznej. Wszystko co nowego potrzeba, żeby syntetyzować, trzeba przyjść do nas i od nas tą informację dostać i drogo za nią zapłacić. To jest prawie dostępne przez internet, ale trzeba za to płacić, żeby mieć dostęp do tej bazy danych. Mamy 82 miliony różnych reakcji chemicznych i ponad 32 miliony struktur chemicznych w tej bazie, właściwości chemicznych. Bez nas nic się nowego w chemii nie wydarzy. Jest to bardzo fajny instytut. Strasznie się cieszę, że tam pracuję. Zostałem tam ściągnięty na rok w 87 roku. Sądziłem, że będę tam rok, teraz już jest 28 lat. I tak jakoś to zeszło. Ja ciągle jeszcze jako Polak mam ostatnią walizkę nierozpakowaną, na zasadzie, że ja wszystko wrócę. Pewnie tak będzie, bo Polacy chyba zawsze mają jakąś wirtualną walizkę gdzieś tam nierozpakowaną, żeby tutaj wrócić i taki plan powrotu faktycznie mam. W Niemczech urodziła się moja jedna córka, Adrianna, młodsza, starsza, starszą tam wywiozłem, miała 4 lata. Kiedy je zapytać, są, to odpowiedzą, że są Jumkami tak naprawdę, ale bo tam były zanurzone w szkoły, w media, w kolegów, w miłości, chłopaków, mężów i tak dalej. To wszystko mają niestety Niemców. Niestety w Europie, że miał mężów Polaków, albo chłopaków Polaków, no ale mieszkają tam. Moja młodsza córka 3 października, czyli bardzo niedawno, miała urodziny i swojego chłopaka sięgnęła do Warszawy, żeby te urodziny w Warszawie obchodzić. I biedny jest ten chłopak, bo to jest Niemiec, ona za każdym wyjazdem albo go do Auschwitz ciąga. To było przedostatni wyjazd, przedostatni. Ostatni wyjazd musiał popierać zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego, a teraz w czasie tego wyjazdu musiał zwiedzać Poli, żeby, broń Boże, nie zapomniał o tym, co jego przodkowie zrobili. Ja zawsze ostrzegam, że ten chłopak w końcu się znudzi i nie będzie już chciał tej pokuty, bo to jest przecież prawnuk czy wnuk kogokolwiek stan wypierzesz, ale ona nie, ona go oprócz tego, że po pięknych restauracjach i klubach nocnych go ciąga, ale również bierze go zawsze w ramach programu kulturalnego do miejsc, w których powinien poczuć rodzaj pokuty na tym. Jest wprawdzie Niemką, mówi, że jest Niemką, ale kiedy są mecze Polska-Niemcy w ramach różnych wydarzeń, to zawsze chodzi w biało-czerwonym szalu, zakłada biało-czerwone skarpety i jeździ z biało-czerwoną flagą na samochodzie, za co już jej raz samochód porysowano, ale to już jest zupełnie inna kwestia, takie polsko-niemieckie rzeczy. Ja też jestem Polakiem tam mieszkającym od wielu, wielu lat. Mam 2 paszporty, mam polski paszport i niemiecki paszport. Wybieram w 2 krajach, bo to jest dla mnie ważne, dlatego że Niemcy są dla mnie rodzajem pewnego heimatu. To jest takie fajne słowo w niemieckim, heimat, czyli mała ojczyzna. To jest niezwiązane w ogóle z żadną armią, z żadnym Macierewiczem, z żadnym patriotyzmem w takim wielkim stylu, z żadnymi hymnami, to jest bardziej związane z miejscem, w którym się funkcjonuje, z piekarzem tureckim na rogu, z Irańczykiem, którego dodaje koszulę do prania, z Ukrainką, która sprzedaje spożywcze. To jest zupełnie inny wymiar tego. I chcę, aby w tym hajmacie nie było samochodów na osiedlach, dlatego głosuję. Chcę, żeby były baseny do pływania, dlatego głosuję. Chcę, żeby nie latały nad naszą dzielnicą samoloty w nocy, dlatego głosuję i tak dalej, i tak dalej. Bo Frankfurt jest miejscem, gdzie jest największe lotnisko i te samoloty wykluczają bardzo i trzeba protestować, żeby one latały inaczej, albo żeby w ogóle w nocy nie latały. Co już się częściowo zresztą udało. A w Polsce głosuję, żeby była lepsza Polska. Jeśli tylko mogę, jeśli nie mogę przyjechać, to głosuję w Kolonii. Jadę do. Nie wiem, czy ten jeden głos mi się liczy, ale uważam, że to jest ważne. Jadę do Kolonii i głosuję w konsulacie. kolonii. Moja starsza córka też mieszka w Niemczech, jest doktorem bioinformatyki. Napisała przepiękną pracę doktorską, była na jej obronie. Wydaje mi się, że na sali byłem jedyną osobą, która 10% tego, co ona mówiła, rozumiała. Zresztą w ogóle nie rozumiała, była tam tylko z kurtuazji, jest bardzo mądrą dziewczyną, pracuje dla firmy farmakologicznej i kontroluje lekarzy, którzy badają nowe leki. Ta młodsza jest magistrem ekonomii, pracowała w Dublinie, czyli wyjechała do Irlandii, bo przecież w Polsce ruina, znaczy Niemczech też ruina, w związku z tym, ale teraz zmienia pracę i będzie bliżej mnie, będzie mieszkała w Amsterdamie, wraca do Amsterdamu w Niemczech, tylko nie chce mieszkać na razie póki co. I tak, tak wygląda mniej więcej mój codzienny. Moja codzienność polega na tym, że wstaję rano, idę do instytutu i pracuję do 20 albo 21, potem wracam do domu i piszę książki. To było bardzo trudne połączyć to od poniedziałku do piątku, więc od półtorej roku pracuję tylko do czwartku. Zrezygnowałem z jednej piątej swojej pensji, żeby mieć czas na pisanie książek w piątek, w sobotę, w niedzielę, albo żeby móc promować te książki. I to promować nie tylko w Polsce, bo moje książki zostały wydane w 19 krajach. Łącznie z Chinami, Wietnamem, łącznie z Litwą, Łotwą, Armenią. W wielu tych krajach staram się być, chociaż raz teraz samotność sieci wydają w Mongolii. To jest w ogóle bardzo dziwne, tak jakby internet dopiero do Mongolii dotarł, to już 15 lat na tych książkach, to jest bardzo ciekawe tego wydania. Więc strasznie dużo mam różnych zajęć w swoim życiu i bardzo mało czasu na życie prywatne i to na tym strasznie ubolewam. I zawsze 31 grudnia sobie obiecuję, że od przyszłego roku to ja będę albo pisał, albo pracował naukowo, a to jest tak jak z paleniem. 4 stycznia już i tak dalej palę, chociaż obiecałem sobie, że od 1 stycznia palić nie będę, ale zajmuję się pisaniem programów. Z wykształcenia jestem magistrem fizyki, magistrem ekonomii, doktorem informatyki, doktorem habilitowanym chemii. Mam strasznie dużo różnych tytułów naukowych, ale to wynikało z drogi mojej. To nie wynikało z tego, że jestem próżny i chcę zbierać te tytuły, bo mi są do czegoś potrzebne, tylko po prostu to wynikało z pewnej drogi naukowej, którą trzeba było przejść. Żeby na uczelni zostać, trzeba było najpierw zrobić doktorat, żeby później podsumować to, co zrobiłem w Niemczech w projektach, żeby coś dla mnie oprócz tego instytutu, który kasuje na tym było, zrobiłem z tego w Łodzi habilitacji na Politechnice Łódzkiej. Ja studiowałem w Toruniu fizykę i to był mój główny kierunek, chciałem być fizykiem. Ale później z różnych powodów stałem się informatykiem i tak to. Czyli zajmuję się naukami generalnie ścisłymi. I zajmuję się głównie chemią. I w swojej literaturze też zajmuję się tak naprawdę chemią. Dlatego, że emocje mają swoją determinantę chemiczną. I to wszyscy wiedzą o tym, że emocje związane są z chemią. Zresztą mówi się, jest chemia między nimi. To nie jest przypadkowe określenie. Tym też się zajmuję. Ci, co czytali moje książki, wiedzą, że bardzo często tym chemicznym aspektem emocji podarowuję czas dzisiaj o tych wszystkich molekułach, które się pojawiają w głowie zakochanych ludzi. Opowiadałem młodzieży w szkole. To fascynująca chemia. Przyzna pan, bo pan również tam był, jeśli państwo będą chcieli, to do tego na krótko później wrócić i pani to przewidziała. Piszę najróżniejszą prozę, bo wszystko zaczęło się od książki Samotność w sieci, jak państwo wiedzą. To jest mój absolutny debiut literacki, który nastąpił w 2001 roku. Ja w ogóle nie miałem zamiaru pisać książek, ale zdarzyło się w 1997 roku. Smutna historia w moim prywatnym życiu, było mi bardzo smutne, nie wiedziałem, jak sobie z tym smutkiem poradzić. I pomyślałem, że pisanie książek jest to rodzaj pewnej rozmowy ze sobą, ze swoimi myślami i w ten sposób powstała Samotność w sieci. No mogę chodzić do psychoterapeuty, ale wydawało mi się, że będzie taniej napisać książkę. Psychoterapeuta 85 euro bierze za godzinę i nic z tego nie wynika, siedzi sobie i czasami duknie coś i zapyta o coś, więc pomyślałem, że to będzie dla mnie prostsze. I ta książka, ku mojemu zdziwieniu, która w ogóle nie była planowana, została wydana, wyszła z tej szuflady elektronicznej w Frankfurcie nad Menem i została w Polsce wydana w wyniku różnych przypadkowych w efekcie konstelacji i później zaczęła żyć swoim życiem i to mnie wprowadziło w świat, do którego ja w ogóle nie należałem. Świat, nie, to nie wiem czy artystyczny, ale no inny świat. Nagle, kiedy piszę te swoje programy dla chemii, to moją tematyką translacji struktur chemicznych, nomenklaturę chemiczną na świecie zajmuje się 50 osób. Tylko tych 50 osób mogło docenić to, co ja robię. Natomiast napisałem książkę o miłości i smutną, bardzo melodramatyczną i nagle milion ludzi się o mnie usłyszało. I zmieniło to moje życie, bo różni ludzie pomyśleli, że jak napiszę taką popularną książkę, to powinien się w telewizorze pojawiać, powinien podpisywać. I zmieniło to, jestem zapraszany i w zupełnie inny świat trafiłem. To ma swoje dobre i dwie i złe strony. Dobre ma takie, że mam jak gdyby dwa tory kolejowe. Raz mogę sobie pojechać na naukę, a raz mogę pojechać sobie tą lokomotywą do zupełnie innego świata, do świata no, emocji, do świata, do którego by mnie nie wpuszczono. Marcin Meller na pewno mnie do drugiego śniadania mistrzów nie zapraszał, gdybym nie był popularny z powodu książek. Nie zapraszają chemików, którzy się zajmują nomenklaturą chemiczną, bo oni uważają, że nie mają nic do powiedzenia. Natomiast to nie jest prawda. Zmieniło to mój świat, ale jednocześnie chciałem zachować tą ambiwalencję. Mianowicie chciałem, żeby mój świat naukowy nie został zaburzony. Dlatego jest wśród 19 krajów, które wydano moje książki, jednego kraju nie ma. To są Niemcy. W Niemczech nie ma moich książek. Ja zrobiłem wszystko, żeby tych książek w Niemczech nie było, żeby było w przeleceniu Odry, żeby mógł no, mieć swój spokój, żeby moi koledzy nie postrzegali mnie jako faceta, który pisze bestsellery, żebym, no i przez 8 lat nikt nie wiedział w ogóle, że zdążono film nakręcić co do sieci, a w moim instytucie jeszcze nikt nie wiedział, że ja piszę książki. Zresztą przez przypadek wyszło to na jaw, to też jest bardzo ciekawa anegdota. Niemalże mój instytut współpracuje z Instytutem Informatycznym w Rosji. Mamy informatyków, którzy piszą, nawet są genialni informatycy, którzy piszą programy w Rosji. I mój szef pojechał do Sankt Petersburga i szedł ulicą główną wchodu Sankt Petersburgu, Nevskim Prospektem. I nagle na wystawie księgarni zobaczył moją fotografię. I sobie powiedział, co mój pracownik, dlaczego oni go tu wywiesili? On w Sankt Petersburgu patrzy, a tu jego Janusz, ten z jego zespołu, tam wisi i się cydlicą nie czytał nic. Przyjechał do mnie i się mnie pyta, dlaczego ja wiszę w Petersburgu. Ja mówię, no bo wiszę, no bo za tydzień tam lecę i będę w tej księgarni, w której wiszę, miał spotkanie z czytelnikami. I wyszło na jaw, że ja piszę książki. Potem się to rozniosło, no, ale ponieważ książek nie ma w Niemczech. Moich ku ogromnemu żalowi moich córek, dlatego że one chętnie swoje koleżanki przyprowadziły, pokazały, patrzcie, to tu się książki strzelą, a to mojego, a tak to nie ma, ale nie bardzo mi to przeszkadza, nie było mi to do niczego potrzebne.